Święta Teresa z Lizie, doktryna duchowa. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, hiszpańskiej mistyczki i wielkiej reformatorki zakonu karmelitańskiego, żyjącej w XVI wieku, której sporo uwagi poświęciłem w grudniu ubiegłego roku, chcę powrócić do postaci jej duchowej córki, jaką jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Jej biografię przedstawiłem 2 tygodnie temu, a teraz wypada zająć się jej doktryną duchową, którą zasłużyła sobie na tytuł doktora Kościoła. Dodam, że w najbliższą niedzielę przeżywać będziemy niedzielę misyjną. Tym bardziej więc trzeba przypomnieć, że w 1927 roku, a więc 30 lat po śmierci świętej Teresy z Lizie, papież Pius XI ogłosił ją patronką misji. To jednak, dzięki czemu na trwałe święta Teresa od Dzieciątka Jezus wpisała się w historię Kościoła jako mistrzyni życia duchowego, jest wypracowana przez nią mała droga dziecięstwa duchowego. Zwraca na to uwagę Jan Paweł II w liście apostolskim Divini Amoris Scientia, wydanym 19 października 1997 roku, a więc w stulecie śmierci naszej świętej i z okazji ogłoszenia jej doktorem Kościoła Powszechnego. Już pierwsze słowa tego dokumentu wyraźnie nawiązują do myśli francuskiej karmelitanki. Papież pisze bowiem: poznanie miłości Bożej, którego Ojciec miłosierdzia udziela przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, jest darem ofiarowanym maluczkim i prostym, aby poznali i głosili tajemnicę Królestwa, zakryte przed mądrymi i roztropnymi. Pośród maluczkich, którym w sposób wyjątkowy i szczególny zostały objawione tajemnice Królestwa, jaśnieje postać Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Dalej zauważa papież: w swoim życiu Teresa odkryła nowe światła, ukryte i tajemnicze znaczenia i otrzymała od boskiego nauczyciela ową naukę miłości, którą później w tak niezwykle oryginalny sposób wyraziła w swoich pismach. Nauka ta jest wyrazistym świadectwem jej poznania tajemnicy Królestwa oraz jej osobistego doświadczenia łaski. Można ją uznać za szczególny charyzmat ewangelicznej mądrości, którą Teresa, podobnie jak wielu innych świętych i nauczycieli wiary, zaczerpnęła z modlitwy. Swoją doktrynę duchową święta z Lizie przekazała bardzo prostym językiem. Nie była przecież teologiem. A przekazała ją w swojej autobiografii, na którą, jak już kiedyś mówiłem, składają się 3 rękopisy zredagowane w ostatnich latach życia. Jeśli chodzi o pierwszy rękopis, tak zwany rękopis A, to powstał on w 1895 roku z inspiracji rodzonej siostry świętej imieniem Celina w Karmelu Maria od Najświętszego Serca. Jest to on dedykowany ówczesnej przeoryszy, matce Agnieszce od Jezusa, czyli Paulinie, drugiej z jej rodzonych sióstr, i zawiera wspomnienia z dzieciństwa. Teresa, nie bez wewnętrznych oporów, podjęła się tego dzieła w duchu posłuszeństwa. W miarę jak zapisywała kolejne zeszyty składające się na rękopis A, dawała je do przeczytania Celinie. Rok później, we wrześniu 1896 roku, Teresa odprawiła doroczne osobiste rekolekcje, w czasie których napisała spontaniczny list do Jezusa. Kiedy Celina poprosiła ją o podzielenie się swoimi przemyśleniami, Teresa pokazała jej ten list i dołączyła do niego 2-stronicowe wyjaśnienie. Obydwa teksty stanowią obecny rękopis B. Z kolei tzw. rękopis C powstał jako dalszy ciąg rękopisu A i zawiera opis życia zakonnego świętej. Na prośbę ówczesnej przeoryszy, matki Marii od świętego Gonzagi, Teresa pisała ten tekst w ostatnich 3 miesiącach życia. Karmelitanka z Lisieux swoją autobiografię pisała z myślą o współsiostrach, dlatego styl jest spontaniczny, żywy. Matka Agnieszka, czyli Paulina, po śmierci Teresy dokonała gruntownej redakcji tekstu i zadbała o jego opublikowanie. Pierwsze 2000 egzemplarzy ukazało się 30 września 1898 roku, czyli dokładnie w 1. rocznicę śmierci Teresy. Teksty te natychmiast wzbudziły ogromne zainteresowanie. Do Karmelu w Lisieux zaczęły napływać setki listów z prośbą o książkę, o obrazki Teresy, o pamiątki po niej. Od 1901 roku zaczęły ukazywać się tłumaczenia dziejów duszy na inne języki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że do pierwszego polskiego wydania przygotowywanego przez karmelitanki z Przemyśla przyczynił się bardzo święty Rafał Kalinowski. Niebawem wszczęto proces beatyfikacyjny Teresy i w związku z tym zadbano o wydanie dziejów duszy w ich pierwotnej wersji, a więc tak jak zostawiła je autorka. Po tych wyjaśnieniach dotyczących źródeł doktryny naszej doktor Kościoła, czas przejść do przedstawienia najważniejszych jej założeń. Przede wszystkim należy podkreślić, że w epoce naznaczonej jansenistycznym pesymizmem, przedstawiającym Boga jako surowego sędziego, Teresa dzięki lekturze i medytacji Pisma Świętego odkryła prawdziwe, ojcowskie i miłosierne oblicze Boga, zapraszające do tego, abyśmy żyli jako dzieci oddane Jego miłości. Z tej racji święta używa wobec Boga zdrobniałego określenia tatuś. Tę prawdę o Bogu miłości karmelitanka z Lisieux odkryła w Jezusie Chrystusie jako oblubieńcu swej duszy. Kiedy zrozumiała, jak bardzo Jezus pragnie być kochany, złożyła uroczysty akt oddania siebie na ofiarę miłosiernej miłości Ojca, która pragnie udzielać się wszystkim. Drugą tezą, jaka wyłania się z doktryny świętej, jest prawda o radykalnym ubóstwie i bezsilności człowieka. Była doskonale świadoma tego, że sama niczego nie potrafi uczynić. Nie może się zbawić o własnych siłach, choćby za cenę największych pokut i ofiar, co zdawał się sugerować jansenizm. Jej mała droga wyraża się więc w uznaniu swej ograniczoności i heroicznej ufności w Boże miłosierdzie. Im bardziej człowiek uświadamia sobie swoją małość, tym bardziej staje się podatny na działanie zbawczej łaski. W ten sposób Teresa przezwycięża typowy dla swej epoki lęk przed Bogiem. Dokonuje przejścia od lęku do ufności. Uczy stać przed Bogiem, jak dziecko stoi przed ojcem czy matką, pełne szacunku, ale przede wszystkim miłości i ufności, że wszystko, cokolwiek się stanie, będzie służyć dobru dziecka. Z tej racji naszej doktor Kościoła można nadać przydomek Święta od Nadziei. Kolejnym rysem jej doktryny duchowej jest podkreślenie roli Kościoła. Ona na nowo odkrywa naukę świętego Pawła o Kościele jako mistycznym ciele Chrystusa. Nie można więc miłować Zbawiciela, nie miłując Kościoła. Stąd jej słynne zawołanie: w sercu Kościoła mojej Matki będę miłością. W czasach świętej Teresy, kiedy po Soborze Watykańskim I mocno akcentowano instytucjonalny i jurydyczny wymiar Kościoła, takie stwierdzenie było prawdziwym przewrotem kopernikańskim. Miłość Teresy do Kościoła, a więc tym samym jej zatroskanie o rozprzestrzenianie się Ewangelii, czym zasłużyła sobie na tytuł patronki misji, wiąże się z czcią, jaką obdarzała Najświętszą Maryję Pannę. Uprzedzając czasy, karmelitanka z Lizje odrzuciła przedstawianie Maryi jako kogoś absolutnie niedostępnego z powodu swej świętości. W ostatnich dniach życia, nawiązując do jakiegoś kazania o Matce Bożej, mówiła do czuwających przy jej łóżku zakonnic, że aby kazanie o Najświętszej Dziewicy było owocne, musi ukazywać jej rzeczywiste życie, a nie takie, jakie my zakładamy. Jestem pewna, mówiła święta, że jej życie rzeczywiste musiało być całkiem zwyczajne. A potem dodała z ubolewaniem, że często kaznodzieje ukazują Matkę Najświętszą niedostępną. Przeciwnie, trzeba ją pokazywać łatwą do naśladowania, praktykującą cnoty ukryte, powiedzieć, że żyła z wiary tak jak my. Ona jest bardziej matką niż królową, powiedziała na koniec. W cytowanym wyżej liście Jan Paweł II zaznacza między innymi ogromny wpływ, jaki na życie Kościoła wywarła święta Teresa z Lizje, o czym świadczą liczne odwołania do jej doktryny w dokumentach zwyczajnego magisterium Kościoła, zwłaszcza tam, gdzie mowa jest o powołaniu kontemplatywnym i misyjnym, o zaufaniu do Boga sprawiedliwego i miłosiernego, o chrześcijańskiej radości, o powołaniu do świętości. Świadectwem tego jest także obecność jej doktryny w nowym katechizmie Kościoła katolickiego, stwierdził Jan Paweł II. Słusznie więc o naszej doktor Kościoła papież Pius XI powiedział, że była ona największą świętą czasów nowożytnych.